Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, kierownik pracowni kardiologii inwazyjnej na oddziale kardiologicznym Szpitala imienia Świętego Wojciecha w Gdańsku, który jest częścią spółki Kopernikus. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Panie doktorze, jaki jest standard działania, kiedy do pracowni hemodynamiki, czyli tej pracowni, którą pan kieruje, trafia pacjent z ostrym zespołem wieńcowym? Co to w ogóle znaczy ostry zespół wieńcowy?
Ostry zespół wieńcowy to ostra manifestacja choroby wieńcowej. To jest grupa jednostek chorobowych, z których pacjenci najlepiej kojarzą taki typowy, pełnościenny, świeży zawał serca i to z nim najczęściej mamy do czynienia. On ma jeszcze trochę, nazwijmy to, łagodniejsze postaci, na przykład niestabilną chorobę wieńcową, która grozi dopiero, jest takim zawałem zagrażającym. Natomiast dla pacjentów najważniejsze jest jakby wiedza i to, z czym kojarzą ostre zespoły wieńcowe, bo tym terminem najczęściej się nie posługują. To jest właśnie świeży zawał serca, nazwijmy go takim pełnym, pełnościennym zawałem.
Czyli coś się dzieje, pacjent wzywa pogotowie, przyjeżdża do szpitala, na oddział tam, gdzie jest przyjmowany, tak, na SOR na przykład, i z tego SOR-u trafia na kardiologię, tak się potocznie mówi, i tak. W ręce pana zespołu. I co się z tym pacjentem dzieje wtedy?
Tak, to jest najczęściej pacjent, który odczuł w domu bardzo silny ból w klatce piersiowej, nieustępujący po 5-10 minutach. W tej sytuacji najlepiej, żeby nie udawał się sam do lekarza, nie jechał sam do szpitala, tylko wezwał zespół pogotowia ratunkowego, bo może dojść do zatrzymania krążenia, do groźnej arytmii, więc lepiej, żeby był już kontakt medyczny od razu nawiązany i żeby to właśnie pogotowie ratunkowe dowiozło go do szpitala. Tam trafia, najczęściej pogotowie zgłasza nam tego pacjenta, przesyła nam EKG, my je oglądamy sobie przez system komputerowy, przez
już widzicie,
tele EKG, wiemy już, że to jest, potwierdzamy rozpoznanie i ten pacjent praktycznie bezpośrednio wjeżdża do nas na stół zabiegowy, na salę zabiegową, żeby zmniejszyć jak najbardziej opóźnienie do leczenia zawału. My mówimy o takich czasach door to balloon, czyli drzwi do balonu, czyli do otwarcia naczynia. Tutaj dosłownie liczą się minuty i walczymy o to, żeby pacjent właśnie najlepiej w tak zwanej złotej godzinie, czyli pierwszej godzinie zawału serca.
Czyli ważny jest ten niezwykle ważny czas dotarcia.
Niezwykle ważny. Na przykład w leczeniu tętniaków mózgu często pilnym zabiegiem jest zabieg zrobiony w pierwszej dobie i to już jest dobry rezultat i nie trzeba czasami nawet przyspieszać tego leczenia. W udarze mózgu i zawale serca liczą się dosłownie minuty, im później, tym gorzej. Po pewnym czasie, na przykład po 12 godzinach zwykle w zawale serca już nie uzyskujemy dobrych efektów, bo doszło już do martwicy i ten obszar jest nie do uratowania.
Czyli nie wolno zwlekać.
Nie wolno zwlekać,
na zasadzie
absolutnie.
Może ból przejdzie albo trochę lepiej się poczułem, to nie będę...
Jeśli jest to kilkuminutowe kłucie i za parę minut zapomnę o tym kłuciu, to oczywiście nie należy wzywać pogotowia, angażować go i jechać szybko do szpitala. Natomiast jeśli jest to niezwykle silny ból gniotący, piekący, rozrywający, który niepokoi pacjenta, bo nigdy czegoś takiego nie czuł,
to znaczy, że to jest
opisuje się
zawał.
Często uczucie zbliżającej się śmierci, taki naprawdę przerażający ból, to wtedy położyć się, spokojnie leżeć, niech druga osoba z rodziny wezwie pogotowie.
A czy każdy człowiek w takim stanie na terenie naszego województwa, bez względu na to, gdzie on mieszka, ma szansę na dotarcie właśnie w ciągu tej godziny, jak pan powiedział, złotej, do ośrodka kardiologii inwazyjnej? Czy jak to wygląda w praktyce?
W praktyce Polska tutaj akurat może się pochwalić, co nie jest takie częste w naszej ochronie zdrowia. W wielu przypadkach odstajemy od średniej dla Unii Europejskiej, od państw trochę bogatszych od nas, wydających więcej na ochronę zdrowia. Natomiast w przypadku leczenia ostrego zawału serca osiągamy naprawdę bardzo dobre wyniki w tej ostrej fazie. Później już jest troszkę gorzej, to możemy jeszcze o tym porozmawiać. Natomiast stworzona została w Polsce gęsta sieć ośrodków pełniących całodobowy dyżur zawałowy. Nie ma praktycznie w Polsce białych plam w takich miejscach, gdzie nie było dużych ośrodków miejskich, dużych szpitali, które nie były skłonne zainwestować w ten drogi
sprzęt. No ale jak to jest
na przykład
z ludźmi, którzy mieszkają na wsi i tam nie ma szpitala, nie ma takiego ośrodka, to jak to wygląda?
To tam pogotowie jest też w stanie bardzo szybko dostarczyć pacjenta do najbliższego ośrodka, bo tak jak mówię, została stworzona właśnie taka sieć i nie ma białych plam w tej sieci, bo nawet właśnie w takich małych ośrodkach miejskich, nie chcę tu nikogo obrażać i wymieniać tych miast, ale u nas na przykład w Chojnicach, w Człuchowie, w Tucholi, w takich mniejszych miejscowościach, w Sztumie, prywatni inwestorzy najpierw kupili sprzęt, czasem to później było przejęte przez szpital, jak w przypadku szpitala w Wejherowie, i nie ma takiego miejsca, gdzie pacjent musiał musiałby kilka godzin jechać, nie tylko z Pomorza, ale w całej Polsce. Tu naprawdę mamy się czym pochwalić i osiągamy dobre rezultaty, jeśli chodzi o czas dojazdu pacjenta. Trochę oczywiście jest zawsze do poprawy jeszcze, żeby szybko trafił na stół. I no tak w pandemii się czasem zdarzało, że był problem, że trzeba było gdzieś przewozić pacjenta na przykład z udarem mózgu między szpitalami, bo wszystko było zajęte, bo pacjenci byli zakażeni, ale w normalnych warunkach działania w całej Polsce pacjent nawet z małej wsi jest w stanie dojechać. Oczywiście no, najgęściej jest w Warszawie czy na Śląsku, ale nie ma takich miejsc, gdzie pacjent byłby pod tym względem upośledzony komunikacyjnie. Wszędzie dotrze pogotowie i jest w stanie go dowieźć szybko do ośrodka inwazyjnego.
Panie doktorze, a no, wróćmy jeszcze do pracowni hemodynamiki. Czyli pacjent już leży tam na tym stole, tak jak pan powiedział. I jakie zabiegi? Najpierw się robi jakieś badanie, czy od razu przystępuje się do jakichś konkretnych działań? Jak to wygląda?
Na podstawie EKG jesteśmy w stanie zwykle ustalić, która z trzech głównych tętnic serca uległa zamknięciu. To nam dużo podpowiada. Często, jeśli to jest ciężki zawał, pacjent w ciężkim stanie, rozległy, to od razu bierzemy cewnik, czyli taką rurkę, przez którą docieramy tętnicami przez aortę do serca, od razu dedykowany do tej tętnicy, przeznaczony do jej intubacji. Jeżeli mamy troszkę więcej czasu, to pokazujemy dwa główne odejścia tętnic wieńcowych, a czasem tą drugą niezamkniętą, nieobjętą zawałem dopiero po zabiegu.
To jest badanie, które się nazywa?
Koronarografia. To jest koronarografia, czyli obrazowanie przy pomocy kontrastów, promieniowaniu rentgenowskim tętnic serca, czyli tak zwanych tętnic wieńcowych.
A dlaczego się ten kontrast podaje?
Żeby uwidocznić te tętnice, bo gdybyśmy zrobili takie normalne prześwietlenie, to przede wszystkim widać struktury kostne, czasem inne narządy, takie miąższowe się pokażą, ale tętnice no, nie będą widoczne. Może być zarys aorty widoczny, dużych naczyń, ale tętnice serca nie będą widoczne. Ten środek kontrastowy no, jest taką farbą, która na chwilę jakby zabarwia i odbija promieniowanie rentgenowskie tak jakby no, w ten sam sposób jak kość, powiedzmy, że je cieniuje i my dokładnie wiemy, gdzie one
są. Czyli to jest badanie takie, można powiedzieć, obrazowe. Tak. A angiografia, czym się różni koronarografia od angiografii? Bo tak sobie myślę, że nie wszyscy mogą to rozumieć, tą różnicę.
To w pewnym sensie w niektórych przypadkach, czyli w przypadku koronarografii, to jest niemalże równoznaczne określenie, bo angiografia to jest kontrastowanie czy badanie kontrastowe tętnic. W ogóle szerzej to naczyń, bo arteriografia jest badaniem tętnic, feblografia jest badaniem żył, a angiografia to jest jakiekolwiek naczynie krwionośne pokazujemy, to jest to właśnie to badanie, więc angiografia, koronarografia to jest arteriografia wieńcowa albo angiografia tętnic wieńcowych.
No tak,
to a takie
rozumiem, że...
pomieszanie, dużo terminów medycznych.
Tak, rozumiem, że i celem lekarza jest udrożnienie, rozumiem, tak? Jeśli w tej koronarografii państwo stwierdzacie, że jest jakaś zablokowana tętnica, że trzeba ją poszerzyć, to się rozpoczyna cała procedura, która się nazywa angioplastyką.
Tak.
Wieńcową,
tak. Jeśli można tutaj użyć porównania, to ten zawał na przykład w kopalni, o którym mówimy, że jakiś szyb, jakiś korytarz uległ zawaleniu, zatkał się, to na tym samym polega zawał tętnicy wieńcowej, gdzie dochodzi do pęknięcia tak zwanej blaszki miażdżycowej najczęściej. Na niej wytwarza się zakrzep i zwykle on stanowi główną masę zamykającą tętnicę. Co ciekawe, jest to w pewien sposób reakcja paradoksalna, bo w toku ewolucji przez setki tysięcy lat człowiek, gatunek Homo sapiens był przede wszystkim narażony na śmierć z powodu wykrwawienia się, więc my mamy taką, nasza krew jest jakby nastawiona prozakrzepowo. Ta równowaga jest przesunięta w kierunku zakrzepów, stąd u starszych ludzi i coraz częściej teraz na przykład incydenty zakrzepicy żylnej, zatorowości płucnej, ale w zawale organizm omyłkowo rozpoznaje uraz, sytuację, do której doszło, bo nasz organizm interpretuje to jako rozerwanie naczynia, ponieważ pęka ta blaszka miażdżycowa, więc odsłaniają się różne receptory, antygeny, czynniki, które są zwykle schowane głęboko w ścianie naczynia i organizm myśli, że naczynie pękło, jest dziurawe, więc wysyła sygnał, uwaga, zaraz się wykrwawimy, więc trzeba robić wszystko, żeby do tego nie doszło, czyli zalepia skrzepliną, zakrzepem to naczynie i obkurcza je bardzo mocno. Ale to jest reakcja paradoksalna, bo to jest niewłaściwa reakcja. Potem organizm ma również szansę tak zwanej samoistnej fibrinolizy, to znaczy może również stopniowo rozpuszczać ten zakrzep i czasami objawami. U niektórych pacjentów to następuje zwykle dość późno, kiedy już doszło do zbliznowacenia.
Czyli ale... w tym miejscu musi być to rusztowanie zamontowane, tak?
Które
stent tak zwany.
Tak.
Jak go się wprowadza do naczynia? Bo to jest zabieg tak zwany mało inwazyjny, tak? Tak. Czyli pacjent cały czas leży na tym stole w pracowni, tak. Nie wyjeżdża po koronografii, tylko zostaje, tak?
Zostaje, jeśli... tak.
I jak wprowadza się i prowadzi dalsze działania?
Leczenie zawału...
Jaką drogą, że tak powiem?
Jeśli można, króciutki rys historyczny. Mm-hmm. Jeszcze pół wieku temu wyglądało w ten sposób, że pacjent leżał często kilka tygodni w szpitalu i odpoczywał. Była duża śmiertelność związana z leczeniem zawału w ten sposób, no bo to było takie leczenie no, zachowawcze, nic w zasadzie nie robiono, tylko obserwowano. Potem powstały intensywne opieki kardiologicznej, oddziały, które już chroniły przed arytmiami, były defibrylacje, monitorowanie, to już był super postęp. I potem w latach 80. rozwinęła się metoda rozpuszczania przy pomocy silnych leków tego zakrzepu. I kolejnym etapem było otwieranie, udrażnianie tętnicy przy pomocy baloników. Tutaj niemiecki lekarz Andreas Grinzig był prekursorem tej metody leczenia tętnic serca, chociaż jeszcze nie w zawale. To było poszerzanie balonami. Ono już było super skuteczne, dawało dobre naprawdę efekty, a dopiero kolejnym etapem było użycie stentu, czyli wprowadzenie, te zabiegi są nazywane zabiegami przez dziurkę od klucza. To znaczy my nakłuwamy tętnicę w tej chwili w Polsce już myślę, w absolutnej większości. Polska jest tu też liderem, jeśli się można pochwalić, na świecie. Wyprzedziliśmy dwa razy szybciej niż Stany Zjednoczone, wprowadziliśmy procedury przez tętnicę promieniową, czyli jest malutka dziurka w nadgarstku, ja to nazywam grubym wenflonem, żeby pacjenci się nie bali i przez to wprowadzamy cewniki,
Każdemu pacjentowi tak można zrobić operację?
Prawie każdemu. Prawie. Tylko pewne anomalie anatomiczne, zarośnięcie tętnicy promieniowej, którą nakłuwamy w ręku, mogą albo konieczność użycia bardzo grubych cewników może spowodować, że nie jesteśmy w stanie tego
zrobić.
A czemu
nie można
zrobić
bliżej gdzieś, tylko trzeba z nadgarstka? Musi być miejsce i długość odpowiednia tętnicy, żeby te wszystkie narzędzia pewnie wprowadzić,
to
tak?
Znaczy staramy się nie jak najbliżej, żeby w razie gdyby doszło do uszkodzenia tętnicy, przez którą idziemy, żeby jak najmniejszy obszar został uszkodzony. Poza tym, żeby łatwiejsza była hemostaza, czyli opanowanie później krwawienia, bo tętnica ma w środku ciśnienie tętnicze, więc w dawnych czasach, kiedy dominowało nakłucie tętnicy udowej, to potencjalne powikłania były dużo większe, bo ta tętnica jest grubości kciuka, więc jak ona zaczyna krwawić, a tętnica promieniowa no, ma 2,5, czasem 3 mm u mężczyzn muskularnych, więc tutaj pacjent sam może sobie dosłownie palcem nacisnąć swój nadgarstek i zapanować nad krwawieniem. W udzie już się tego nie da. Co ciekawe, historia kardiologii interwencyjnej i zabiegów naszych rozpoczęła się od nakłuwania tętnicy ramiennej. I dopiero potem jako bezpieczniejszą wybrano tętnicę udową, bo właśnie w tętnicy ramiennej, czyli tej, która przebiega mniej więcej, nakłuwamy ją na wysokości łokcia, trudniej jest uzyskać zatamowanie później krwawienia. To się mocno przesuwa, tu pracuje biceps, pacjent czasem zgina łokieć, więc przeszliśmy na tętnicę promieniową. No są jeszcze inne alternatywne dostępy, ale już nie będę zanudzał technikaliami.
A panie doktorze, czy o tym, chciałam o tych stentach porozmawiać i zapytać o nie. Czy one są różnej jakości? Co to tak, czy one mogą na przykład z czasem przestać spełniać swoją rolę, trzeba je wymieniać, zarosną, nie wiem, przestają być drożne i czy ma znaczenie, jakich stentów się używa tak standardowo dla pacjentów?
Stenty przeszły długą drogę. Już tu jako ciekawostkę powiem, że wymyślił, sama nazwa pochodzi od doktora o nazwisku Stent z Londynu, dentysty, a opracował je, czy wszczepiał jako pierwszy je doktor Zygwart w Niemczech. Te obecne stenty no, samą strukturą przypominają te stare stenty, które były robione dość grube, metalowe, ze stali. Obecnie są robione ze stopów kobaltowo-chromowych. Zrobiły się bardzo cieniutkimi sprężynkami, które wprowadza się na baloniku i na tym baloniku rozpręża i one jakby wbijają się, wchodzą w ścianę naczynia i tam się osadzają.
I to już jest na wieki wieków? Czy
to zostaje już
zostaje z pacjentem?
Tak. One stopniowo wrastają, są pokrywane śródbłonkiem, czyli napełzają takie komórki, które normalnie wyściełają ścianę naczyń i ten stent jakby chowa się w nich.
Ale czy to miejsce jest zagrożone nadal? Po takim zaimplementowaniu stentu.
Tak. to no, różne ryzyka się z tym wiążą, bo sam stent jest ciałem obcym, wprowadzonym do organizmu, więc no, my to czasami mówimy pacjentom obrazowo, że może dojść do odrzucania tego stentu, czyli proces naprawczy, bo ściana naczynia musi być gładka, żeby wszystko dobrze działało, nie dochodziło do wykrzepiania, musi być niezwykle gładka, więc organizm, rozpoznając po pierwsze ciało obce, po drugie taką nierówność, stara się wygładzić ją i tam komórki nabłonka naczyniowego, czyli śródbłonka, starają się napełzać i schować ten stent. Czasami ta odpowiedź, ten odczyn naprawczy jest tak silnie wyrażony, że na przykład poszerzając 80-procentowe zwężenie, w wyniku naprawy tego stentu dochodzi do 99-procentowego zwężenia albo wręcz do zamknięcia. Dodatkowo te stenty, jeżeli goją się nieprawidłowo, może dojść do zakrzepicy, czyli do takiego no, super szybkiego zawału, który jest dużo szybszy niż naturalny zawał i no, wtedy błyskawicznie pacjent musi się znaleźć w szpitalu, chociaż to jest niezwykle rzadkie zjawisko.
Pytam pana o to też dlatego, że mamy różnego rodzaju stenty, takie klasyczne, ale też są takie powlekane lekami i często też pacjenci chyba myślą, że jak już mam ten stent, to jestem całkowicie bezpieczny i zawał mi nie grozi. To jest tak. prawdziwe myślenie?
Można powiedzieć tak, że obecnie dominują te stenty powlekane lekiem. To one rzeczywiście, no, praktycznie w większości są wszczepiane stenty powlekane lekiem do serca. To są różnego rodzaju leki, sirolimus, paclitaxel. To są leki, które przede wszystkim ich zadaniem jest zapobieganie właśnie takiemu agresywnemu odczynowi naprawczemu. Żeby za mocno organizm nie chował tej protezy w ścianie i przez to nie pogrubił tak światła wewnętrznego, nie zamknął go, nie zwęził, żeby nie doszło do nawrotu zwężenia. Ale stenty no, mogą również ulegać w przypadku nieprawidłowego gojenia albo odstawienia leków przez pacjenta zakrzepicy, to co mówiliśmy. I także z czasem może się rozwinąć w nich tak zwana neoateroskleroza, czyli no, na nowo miażdżyca po wielu latach. To co nas najbardziej jest jakby dla nas największym nieporozumieniem pacjenta w rozmowach z pacjentami, czy nawet lekarzami kierującymi, to jest takie przeświadczenie, że właśnie no, stent wyleczył chorobę wieńcową. Stent oczywiście i w ogóle no, zabiegi inwazyjne w zawale serca rzeczywiście u wielu pacjentów ratują życie. U wielu pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, czyli tacy pacjenci, którzy przychodzą do nas planowo, poprawiają komfort życia, wydolność serca. Natomiast no, nie chronią przed zawałem, bo często to w badaniach jakby sekcyjnych wiadomo, że te blaszki, które najczęściej pękają i wywołują powstanie ostrego zakrzepu i zawał serca, to najczęściej nie są właśnie te ciasne, powodujące takie ciasne zwężenia i dolegliwości. Poza tym no, stent pokrywa 2 do 3 cm, powiedzmy rzadko dłużej naczynia i to jest ten obszar, który zostaje poszerzony, a o resztę naczyń my mówimy pacjentom, musicie państwo zadbać sami.
Czyli ta sama sytuacja może zdarzyć się w parę centymetrów dokładnie. Wyżej albo niżej w tym samym naczyniu.
Tak, istotnie właśnie tak jest, że poniżej może być drobna nierówność, nawet blaszka miażdżycowa niedostrzegalna gołym okiem, która za jakiś czas ulegnie erozji, pęknie i tam powstanie zawał.
Bo może stąd się bierze, panie doktorze, to, że ludzie myślą, że to jest ta angioplastyka wieńcowa, to jest tak jak czyszczenie odkurzaczem, że wy wchodzicie w to naczynie i tam wszystko, co jest zbędne, jest wyciągnięte.
Tak.
To jest pewne nieporozumienie, bo tak nie jest.
Tak nie jest. No, pacjenci nie często myślą, że wpuszczamy kreta na przykład i że rzeczywiście wszystko jest wyczyszczone. My staramy się ich wyprowadzać z błędu, chociaż no, w chorobach przewlekłych, jak w przypadku choroby wieńcowej, ważne jest, żeby pacjent nie wpadał później z tego powodu w nastroje depresyjne i miał takie poczucie, że już wszystko się dla niego skończyło.
A jak długo trwa pobyt pacjenta po takim, bo rozumiem, że on czasami się pewnie zdarza, jak przyjeżdża, nie jest w stanie sam się poruszać, to po takim zabiegu no, może wstać z łóżka czy nie może, musi odpoczywać i
jeżeli jest to zabieg u planowego pacjenta w stabilnej chorobie wieńcowej, teraz coraz częściej na świecie stosuje się tak zwane jednodniowe pobyty, że pacjent przychodzi rano i po zabiegu nie tylko może wstać do toalety, jeśli był badany od tętnicy promieniowej, ale wieczorem, po południu znaleźć się z powrotem w domu.
A w stanach nagłych, kiedy jest ostry zawał, to jednak pobyt w szpitalu wiąże się z kilkoma dniami, tak?
Tak, to jest konieczne, niezależnie od tego, że na przykład właśnie w pierwszej godzinie bólu leczyliśmy zawał, czyli praktycznie bez śladu, być może nie będzie nawet najmniejszej blizny w sercu, to jednak te pierwsze doby, zwłaszcza pierwsza doba i później kolejne doby, to ryzyko maleje, obarczone są ryzykiem zaburzeń rytmu serca, różne no, nagłe zdarzenia, gdzie pacjent jest bezpieczny tylko na intensywnym nadzorze, tylko w szpitalu, dlatego go przetrzymujemy, chociaż ten czas czas w wyniku kolejnych badań, obserwacji stopniowo ulega skróceniu. To jest teraz średnio dla zawału w Polsce około 4 do 5 dni. No kiedyś, tak jak mówiłem, przy dawnym leczeniu to było dosłownie kilka tygodni czasami nawet.
A to leczenie różni się w zależności od stanu, od stadium choroby wieńcowej, bo mówił pan, że są pacjenci planowi tak zwani, którzy wiadomo, że chorują i trzeba im koronarografię zrobić, sprawdzić wszystko i ewentualnie nie jest to na CITO, jak to się mówi, tak, w stanie nagłym. Leczenie ogólnie jest podobne?
Technika...
Leki na przykład przyjmowane przez pacjentów.
Tak, technika samego leczenia inwazyjnego, leki stosowane są bardzo zbliżone. W ostrym zawale stosujemy bardziej agresywne leczenie przeciwkrzepliwe. Lekami nasycamy czasem bezpośrednio na stole, albo robi to pogotowie ratunkowe. Natomiast stabilny pacjent się przygotowuje i nie wymaga tak silnego leczenia przeciwkrzepliwego w trakcie zabiegu. Szybciej oczywiście trafia do domu, ale zestaw leków jest w dużej mierze podobny.
Ważne jest, żeby je brać.
Tak.
Już do końca życia, ważne. Tak?
Tak, większość z tych leków to leki niestety do końca życia, co wiemy, że jest dla pacjentów problemem. Nie tylko czasami ze względu na cenę leków, ale na pewno systematyczność. Zarówno starszym osobom, które zapominają, ale i młodszym osobom, które będąc aktywne w wirze zajęć, pracy, trudno jest przyjmować leki, zwłaszcza jeśli są to leki, które trzeba brać na przykład 2 czy 3 razy dziennie. Dlatego firmy medyczne, farmaceutyczne dążą do tego, żeby leki były przyjmowane raz dziennie, na przykład tylko rano przy śniadaniu. I tak zwane polipill są opracowywane, czyli jedna tabletka, która ma kilka składników, żeby tylko tę jedną połknąć i już o niczym innym nie musieć pamiętać, żeby ułatwić pacjentom.
Dlaczego to jest takie ważne, że jak się przestanie, to co się może brać te leki, to co się może zdarzyć?
Jest to ważne z dwóch względów, bo z jednej strony choroba wieńcowa jest chorobą przewlekłą, czyli jej nie można raz na zawsze wyleczyć. Możemy doprowadzić do ustąpienia objawów, ale miażdżyca, jakby ten proces toczy się nadal.
I te leki zabezpieczają, żeby to się nie działo, tak?
Tak, hamują postęp miażdżyca. Odciążają też często pracę serca, a z drugiej strony w okresie takiej, nazwijmy to ostrej fazy po wszczepieniu stentu, stent w tym procesie gojenia, naprawy, dopóki jest, że tak powiem, goły i sterczy do naczynia, potrzebuje leków ochronnych, które w tym procesie gojenia będą zapobiegały właśnie tej zakrzepicy. Jeżeli się w pierwszych tygodniach odstawi te leki, to właśnie może się skończyć to dla pacjenta nawet tragicznie. My często zwracamy uwagę i podkreślamy pacjentom, które są najważniejsze i że jak już pan wszystko zapomni albo nie wykupi, albo zabraknie pieniędzy, to proszę te najtańsze wypisujemy generyczne preparaty i o nich pamiętać i resztę to już trudno, ale te dwa żeby były. Także zwłaszcza pierwszy miesiąc gojenia stentu jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o leki tak zwane przeciwpłytkowe. Pozostałe leki to zwykle są leki, które są do przewlekłej terapii choroby wieńcowej, żeby zapobiegać progresji miażdżycy i powstawaniu nowych zwężeń.
Doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, kierownik pracowni kardiologii inwazyjnej na oddziale kardiologicznym Szpitala imienia Świętego Wojciecha w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. Dalszy ciąg rozmowy po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie w audycji medycznej Radia Gdańsk, a dziś ekspertem jest doktor nauk medycznych Jacek Klauder, kierownik pracowni kardiologii inwazyjnej na oddziale kardiologicznym Szpitala imienia Świętego Wojciecha w Gdańsku. Witam pana doktora ponownie.
Dzień dobry.
Na czym powinna polegać taka prewencja sercowo-naczyniowa u chorego po zabiegu angioplastyki wieńcowej? Czyli u takiej osoby, która albo miała ten zabieg w trybie ostrym z powodu zawału serca, albo choruje na przewlekłą niewydolność i choroba wieńcowa jest po prostu przewlekłą chorobą i robi się taki zabieg. To co taki pacjent powinien wiedzieć i co powinien robić, żeby nie trafić ponownie do pana na oddział?
Choroba wieńcowa, tak jak już wcześniej wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy, jest właśnie procesem przewlekłym i sama miażdżyca jest procesem przewlekłym, także niestety nie da się tego wyleczyć raz na zawsze, więc pacjent musi z tą świadomością żyć, ale będąc też pełnym nadziei, że jeśli dostosuje się do naszych zaleceń, jeśli będzie brał regularnie leki plus zmieni swój styl życia, to jest szansa, że nigdy więcej się nie spotkamy i większość naszych pacjentów nie widzimy ponownie. To pokazuje, jaką drogę przeszła medycyna i jak duża jest skuteczność leczenia farmakologicznego i właśnie tych pozafarmakologicznych postępowań. trzeba powiedzieć tu jedną, no nie wiem, czy przykrą, czy ważną rzecz, że ponad 90% przyczyn choroby wieńcowej, zawału serca, czy w ogóle chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli układu krążenia, no jest niejako w naszych rękach, czyli wynika z naszego stylu życia.
Niech pan powie prost, że po prostu za dużo schabowych jedzą
między
ludzie.
Między innymi, tak? Także nie można tego w dużej mierze zwalić na rodziców. Nie da się
to nie
tego...
są geny.
Na złe, geny również, ale niestety one nie odgrywają tutaj dominującej roli. W bardzo rzadkich chorobach rodzinnych dominują geny. Natomiast w większości...
Mówi pan o hipercholesterolemii na przykład
między
rodzinnej.
Między innymi rodzinnej, tak.
Ale większość z nas pracuje samodzielnie, tak? Na to, że problem się pojawi.
Tak. A potem...
W jakim wieku można, że tak powiem, no, pracować? Ile lat trzeba? O tak może zapytam. Czyli ile lat te schabowe, te brak ruchu i tak dalej?
Słodycze dodajmy, bo są gorsze niż schabowy. To też warto wiedzieć, że jeśli już coś rzucić, to cukier węglowodany, to cukier proste niż mięso. Generalnie uważa się, że ten proces zajmuje kilkadziesiąt lat. My z czasem widzimy, nam się rozszerzyły jakby widełki pacjentów, których oglądamy, bo ludzie żyją coraz dłużej i z tego względu wśród chorych z chorobą wieńcową i zawałem serca zaczęły dominować kobiety. Wcześniej byli to mężczyźni, kiedyś było takie zabawne określenie choroba dyrektorów, czyli aktywny mężczyzna około 50. Teraz widujemy też niestety młodsze osoby, też właśnie o tym najczęściej złym stylu życia. A na to pracuje się latami, choroby kobiety chorują później, bo są długo chronione hormonalnie, w związku z tym muszą nadgonić, 10-20 lat potrzebują, żeby z tą częstością...
Czyli ten wiek średni, kiedy najczęściej zaczyna się ten problem, to...
U mężczyzny to będzie 50-70 lat, u kobiet to jest 60 lub więcej do 80 roku życia, najczęściej dominują takie pacjentki. Jeżeli mamy pacjentki młodsze, to zwykle są to pacjentki z tak zwanym samoistnym rozwłasnieniem tętnicy wieńcowej albo z tak zwanym chorobą Takotsubo, czyli zespołem złamanego serca, to takie są choroby, które uszkadzają serce, ale nie są oparte, nie są spowodowane klasyczną miażdżycą. Także to trzeba trochę zapracować i w każdy moment jest dobry, żeby zmienić swój styl życia. Dla pacjentów, o których mówimy...
Na przykład, przepraszam, rzucenie słodyczy.
Tak.
Niesłodzenie herbaty, kawy, niejedzenie ciasta, czekolady, cukierków i tak dalej, to już pomoże, już będzie dobrym, że tak powiem...
Fantastycznym, będzie fantastycznym posunięciem, przy czym my często mówimy pacjentom, bo ktoś mówi, ale ja uwielbiam golonkę, to mówimy dobrze, ale raz w miesiącu. Chodzi o ograniczenie, zmniejszenie. Ci, którzy mają tak dużą siłę woli i chęć leczenia i pomocy sobie i długiego, zdrowego życia,
to przypomina trochę
rzucić.
Rzucanie palenia, prawda?
Tak, to są nałogi.
Też jedzenie słodyczy jest trochę takim
uzależnienie od cukrów, od słodyczy, które stymulują nam w mózgu układ nagrody, czyli dają poczucie zadowolenia, silnym nałogiem.
Nie ma pan czegoś takiego, że przychodzi pacjent i mówi, a to pan doktor mi jakąś tabletkę da na to. To ja będę sobie dalej jadł tak, jak jem, żył tak, jak żyję, ale tabletka mi pomoże.
Wiemy, że wielu pacjentów, pewno wielu z nas też by chciało, żeby coś załatwić najlepiej procedurą, która wyleczy coś raz na zawsze, bo to przewlekłe leczenie farmakologiczne też jest męczące. Z kolei, jeśli się nie da procedurą, zabiegiem, właśnie stentem, to najlepiej, żeby jakimiś tabletkami, żeby tabletkami się odchudzić, żeby tabletkami wszystko kontrolować i zastąpić na przykład nasz własny wysiłek fizyczny, ale niestety tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że nasz los w przypadku choroby wieńcowej jest w naszych rękach. Grupa pacjentów, która w pełni dostosowuje się do naszych zaleceń, jest oceniana na zaledwie 2,5% po zawale serca. To pokazuje, jak nie mamy pełnego wpływu na to.
A dlaczego ludzie tak nie stosują tych na przykład leków, które państwo przepisujecie? Dlaczego na przykład boją się statyn i czy słusznie? Statyny to są leki, które
pozwalają obniżyć poziom złego cholesterolu, wpłynąć korzystnie na dobry cholesterol, żeby ten profil lipidowy, czyli mówiąc oględnie tłuszczów, które krążą w naszym krwioobiegu i budują blaszki miażdżycowe, żeby zrobił
czyli
się na taki
korzystny...
Czyli one
chronią przed zawałem, krótko mówiąc.
Chronią przed miażdżycą i również przed zawałem. No, pacjentom jest, tak jak mówiliśmy, aktywnym albo z kolei starszym, trudno jest pilnować regularnego przyjmowania leków. To jest trudnym, każdy z nas, który musiał brać, przez 7 dni antybiotyk, to pewno po dwóch, trzech dniach, jak się czuje dobrze, to je odstawia, bo taki jest człowiek. Czasem jest problemem jest cena przy najnowocześniejszych lekach, ale w większości leków kardiologicznych mamy już tańsze generyki, które niczym nie ustępują oryginałom. Skończyły się okresy patentowe, więc jesteśmy w stanie tak dobrać pacjentom leki, żeby wydali
dopasować
na nie
do ich
jak
możliwości
najmniej.
Finansowych.
Tak, jak najbardziej często właśnie nawet wybrać te najważniejsze z leków, jeżeli pacjent
może to
nam mówi,
że
jest problem.
Może to jest brak edukacji i świadomości tego, że to jest właśnie tak bardzo ważne.
To jest troszkę dziwne, bo Polacy, jak wiadomo, bo to też wychodzi z badań, lubią się leczyć, lubią przyjmować wszelkiego rodzaju suplementy, natomiast czasami jest problem z przyjmowaniem tych leków, które są naprawdę ważne dla ich zdrowia i
ja
życia.
Ja sama słyszałam niedawno w aptece panią, która rozmawiała z farmaceutką, statyny nie, poproszę jakieś ziołowe. Nie wiem, czy można zastąpić w ogóle czymkolwiek ziołowym?
Nie da się, w tym wypadku akurat się nie da, chociaż no, jeśli nazwiemy to ziołowym, to można z czerwonego ryżu uzyskać również statynę, bo ona jest tam zawarta i to wtedy jest i tak ta sama substancja.
Ale nie namawiamy, żeby zamieniać.
Statyny, jak każdy inny lek, jak każda obca substancja, którą wprowadzamy do organizmu, mają również swoje skutki uboczne, więc my staramy się to monitorować, na przykład mogą pojawiać się bóle mięśniowe, niektórzy pacjenci ich nie tolerują, wtedy są inne, nowocześniejsze, niestety droższe leki, którymi można to zastąpić, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, że farmakoterapia jest niezwykle ważna, szczególnie jest ważny pierwszy rok po zawale, żeby tego przestrzegać, zwłaszcza pierwszy miesiąc jest kluczowy, jeśli był wszczepiony stent, ale niezwykle ważna jest zmiana stylu życia, która jest no, oczywiście bardzo trudna. To, co mówimy, uzależnienie od na przykład od słodyczy jest pewnego rodzaju nałogiem. Palenie papierosów jest również nałogiem, więc wiemy, że pacjentom jest bardzo trudno z tym zerwać, żeby z trybu życia polegającego na powrocie z pracy, często też siedzącej i siedzenia przed telewizorem, nagle zrobić się aktywnym fizycznie. W tym celu został uruchomiony w Polsce tak zwany program KOS-Zawał, czyli takiej kompleksowej opieki specjalistycznej. Mój ośrodek, szpital Świętego Wojciecha, szpital na Zaspie, tak wszyscy gdańszczanie go określają najczęściej, właśnie dysponuje taką pełną, kompleksową opieką nad pacjentem z zawałem, gdzie bezpośrednio z naszego oddziału może trafić do naszej poradni specjalistycznej, a potem na rehabilitację w oddziale rehabilitacji kardiologicznej, który znajduje się w naszym szpitalu, gdzie ma opiekę psychologa, dietetyka,
ćwiczy. Uczy się dobrych nawyków.
Tak jest. I właśnie trenuje pod okiem instruktora, czyli fizjoterapeuty. To też jest, te obciążenia są pod kontrolą też kardiologa. W związku z tym jakby staramy się mu pomóc dokonać tej zmiany trybu, stylu życia, który doprowadził go do tej choroby, z całą świadomością, że jest to niezwykle trudne, bo ja zawsze mówię, że lekarzom, kolegom, że ktoś tam przytył po bypassach i jest jeszcze bardziej otyły i wiadomo, że do nas trafił, bo jak mogło być inaczej, to mówię, no pomyślcie sami o swoich własnych postanowieniach noworocznych. Ile z nich co roku spełniacie? Także zrywanie z nałogami jest trudnym procesem.
A panie doktorze, czy osoba, która była leczona z powodu takiego incydentu wieńcowego albo w ogóle ma tak zwaną przewlekłą tą chorobę wieńcową, ona powinna prewencyjnie jakieś badania wykonywać? Nie wiem, mieć na przykład kolejne koronarografie robione? Jak to wygląda i powinno wyglądać?
To znaczy osoba z rozpoznaną chorobą wieńcową, zwłaszcza z przybytym zawałem serca, powinna podlegać już przewlekłej opiece kardiologa i pewnym regularnym kontrolom.
Kardiolog decydować wtedy, kiedy trzeba... Coś...
Jeżeli czuje się dobrze, te kontrole są oczywiście rzadsze. Jeżeli dochodzi do jakiegoś pogorszenia stanu zdrowia, ostre zachorowanie, to oczywiście wizyta na szpitalnym oddziale ratunkowym. Natomiast nie zalecamy absolutnie kontrolnych koronarografii, wręcz odwodzimy pacjentów od tego, zwłaszcza pacjentów, którzy czują się zupełnie dobrze. Dysponujemy innymi nieinwazyjnymi, czyli obarczonymi mniejszym zagrożeniem powikłaniami, chociaż koronografia i angioplastyka niezwykle bezpiecznym zabiegiem.
Można mieć kilka w życiu? Można.
Jak najbardziej. Można. Są tacy pacjenci, którzy mają ich kilka w życiu. Ryzyko powikłań jest daleko w koronografii poniżej 1%, w zależności od rodzaju powikłania, ale wszystkie poniżej 1%. W przypadku zabiegu angioplastyki w świeżym zawale serca to jest troszkę więcej, ale to wynika z tego, że jest to nagła sytuacja i pacjent jest często w stanie
ciężkim.
Czyli
zawsze decyduje o tym, jak i jakie badania powinny być wykonane lekarz. Czasami wystarczy zrobić, nie wiem, echo serca, tak?
Tak.
A czasami trzeba...
tak zwaną bezkrwawą koronarografię, czyli tomografię tętnic wieńcowych. Jest taka metoda, która tak jak inna tomografia czy angiografia tomokomputerowa jest w stanie zbadać tętnicę serca. Jest mniej inwazyjna, chociaż też się wiąże z podaniem kontrastu i promieniowaniem, ale nie jest to inwazja w układ krwionośny, nie grzebiemy, że tak brzydko powiem, w aorcie cewnikami, sztywnymi prowadnikami, co ma w związku z tym troszkę większe ryzyko różnych powikłań.
Pacjenci kardiologiczne są często osoby z tak zwaną wielochorobowością, bo mówił pan, że to są osoby też zwykle już w takim starszym wieku. I Czy te inne choroby wpływają na stan serca, jeśli ktoś wcześniej miał zawał i na przykład dołączy się do tego po jakimś czasie nadciśnienie, cukrzyca, inne choroby, to trzeba bardziej uważać na serce?
Zwykle jest nawet odwrotnie, że to właśnie te choroby, czyli nadciśnienie, cukrzyca,
są pierwsze
i one stanowią tak zwane czynniki ryzyka choroby wieńcowej, bo właśnie nadciśnienie, czyli wysokie ciśnienie w tętnicach niszczy te tętnice. Cukrzyca podobnie uszkadza ścianę naczynia i to one doprowadzają do rozwoju miażdżycy, także większość naszych pacjentów, te choroby niestety, co trzeci dorosły mężczyzna w Polsce ma nadciśnienie tętnicze, więc to nie trzeba być do tego pacjentem w dużo starszym wieku, żeby mieć ten komplet chorób, to się mówi o tak zwanym zespole metabolicznym, gdzie jest właśnie kilka chorób, które najczęściej prowadzą wspólnie do choroby wieńcowej. Także rzeczywiście wielu naszych pacjentów leczy się na wiele z tych schorzeń. Na szczęście wiele z leków działa i na serce, i na ciśnienie tętnicze, czyli na cały układ krążenia korzystnie, więc to nie oznacza, że biorą kilkadziesiąt, broń Boże, leków, ale może być to kilka, nawet do 10 leków, jeśli tych chorób towarzyszących jest wiele.
Oddział kardiologiczny Szpitala Świętego Wojciecha przeszedł niedawno taką potężną modernizację. Co się zmieniło dla pacjentów od tego czasu, kiedy jesteście już po remoncie?
My najchętniej szczycilibyśmy się super nowoczesnym sprzętem zabiegowym, ale zdajemy sobie sprawę, że patrząc jakby od strony pacjenta, to niezależnie od poszerzenia możliwości leczenia i robienia tego lepiej, rozszerzenia możliwości wykonywania różnych zabiegów, myślę, że
liczą się warunki pobytu też.
Jak
nie?
najbardziej, że właśnie to, że oddział powiększył się dwukrotnie, że kiedyś mieliśmy sale czteroosobowe i niewielką liczbę, właściwie dwie tylko sale dwuosobowe, na te czteroosobowe dwie sale potrafiło wypadać, znaczy wypadało jedna toaleta wspólna, więc te warunki takie sanitarne, przez to były lokalowe, bardzo nieciekawe. Teraz jakby dołączyliśmy do nowoczesnych standardów, sale są dwuosobowe, każda sala ma oddzielny prysznic i własną toaletę, więc te warunki, ten komfort pacjenta, który jest i tak już schorowanym, zmęczonym, cierpiącym pacjentem, więc jego komfort bardzo łatwo jest zakłócić. Leżąc zwłaszcza na dużej sali, gdzie co druga osoba powiedzmy pojękuje z bólu czy z jakichś innych powodów. Teraz te dwuosobowe sale dramatycznie poprawiły komfort pobytu w naszym oddziale.
Też w związku z tym, bo mówił pan, że więcej jest tych łóżek, tych miejsc, jesteście w stanie więcej też wykonywać, rozumiem, zabiegów i większej liczbie ludzi pomóc. Krótsze są kolejki w tej chwili?
Tak, jak najbardziej. Na ten efekt liczymy, bo tak naprawdę finalizujemy proces przenoszenia się na drugą, nową część oddziału, bo tak jak mówię, poszerzył on się dwukrotnie, więc teraz zajmujemy, pierwsza część działa już od jakiegoś czasu na dawnym oddziale ortopedii, druga powstała na naszym oddziale dawnym kardiologicznym, to jest ta część zabiegowa w dużej mierze i kończymy proces przenoszenia się tam, więc niedługo ruszymy pełną parą i rzeczywiście będziemy w stanie robić więcej zabiegów przez to i niewątpliwie wpłynie to na dalsze skrócenie kolejek.
Myśmy tutaj mówili o koronarografii, angiografii i angioplastyce wieńcowej, ale państwo lekarze, kardiolodzy interwencyjni, inwazyjni prowadzą też leczenie innego rodzaju na zaspie w szpitalu. Jeszcze zabiegi
robicie? Tak jest. Jeśli można tutaj drobny rys historyczny i troszeczkę przechwałek. Szpital na zaspie, czy oddział kardiologii powstał w połowie lat 80. Został stworzony przez jednego z nestorów gdańskiej kardiologii, doktora Gręźlikowskiego. Jego następcą, do dzisiaj prowadzącym oddział jest doktor Krasowski. Myśmy powstali jako taki dziwny oddział, jeśli tak można to określić, to znaczy z bardzo dużymi od początku ambicjami, bo dr Gręźlikowski przyszedł do nas z drugiej kliniki chorób serca na Łąkowej. W związku z tym uważał, że jesteśmy w stanie i powinniśmy robić wszystko. Mamy status, bo dosłownie tak było, wojewódzkiego oddziału kardiologicznego. I w pewnym momencie była przez długie lata nawet taka sytuacja, że ponieważ były dwie kliniki chorób serca Akademii Medycznej w Gdańsku, jedna na Łąkowej to była klinika tak zwana elektryczna elektroterapii, druga klinika, która miała możliwość wykonywania angioplastyki i hemodynamiki, to tak naprawdę pierwsza klinika na Dębinkach. I w związku z tym szpital na Łąkowej, czyli druga klinika, dzwoniła do nas z prośbą o koronarografię, a szpital na Dębinka kierował do nas pacjentów do wszczepienia stymulatora, więc byliśmy jakby dwa w jednym i robiliśmy wszystko. Teraz oczywiście te dwie kliniki są w jednym ośrodku super nowoczesnym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, więc już ta sytuacja dziwna dla nas pod pewnymi względami nie ma miejsca. Natomiast my od początku mieliśmy ambicje, żeby robić wszystko, co wolno nam robić zgodnie z przepisami. Pewnym ograniczeniem jest dla nas brak kardiochirurgii, w związku z tym pewnych zabiegów zgodnie z przepisami nie możemy robić, chociaż to powoli ulega zmianie, bo już na przykład zabiegi wszczepienia przezskórnego zastawki aortalnej w Niemczech są robione w ośrodkach bez kardiochirurgii. Zresztą kiedyś na przykład angioplastyki w zawale nie wolno robić było, jeżeli nie było kardiochirurgii. W Anglii to pokutowało przez długie lata, gdzie już cały świat i Europa to robiły. Także byliśmy taką samowystarczalnym oddziałem, który robił wszystko. Zajmowaliśmy się od początku, bo od tego nawet zaczęliśmy, elektroterapią. Byliśmy drugim właśnie po Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, wtedy Akademii Medycznej, ośrodkiem, który rozpoczął wykonywanie ekografii angioplastyki, również leczenie zawału. Swego czasu jako dwa jedyne ośrodki w województwie obsługiwaliśmy całe województwo, zamienialiśmy dzień po dniu zawałami, pracowaliśmy w bardzo dużym obciążeniu. Teraz tych ośrodków dzięki tej fantastycznej sieci leczenia zawału, która powstała w Polsce, jest w województwie 10, także wszędzie jest blisko, nigdzie pacjent naprawdę godzinami nie musi jechać. Ale wracając do tej części elektrycznej, tu też możemy się pochwalić, że mamy wśród tej części zabiegowej naszego oddziału z trzech pracowni jedna to jest ta zawałowa, czy hemodynamiczna, czy koronarografii, czy kardiogeninwazyjna, jak zwał, tak zwał, ale dwie pracownie to są pracownie zajmujące się zabiegami elektrofizjologii, czyli ablacjami na przykład i zabiegami wszczepienia różnych urządzeń, bo stymulator to już za prosto powiedziane, tak. Bo są jeszcze kardiowertery, są stymulatory resynchronizujące, spektrum tych urządzeń, które możemy wszczepić pacjentowi
też
pod skórę
jest... Też mało inwazyjnymi metodami.
Tak. Tak, to są też zabiegi wszystko mało inwazyjne, zabiegi ablacji, najczęściej zresztą wykonywane w migotaniu przedsionków, czyli tak zwanej izolacji żył płucnych, to są też zabiegi przez dziurkę od klucza, zabiegi wszczepienia stymulatora, no wymagają nacięcia skóry tutaj na klatce piersiowej, ale to jest blizna, no 4-centymetrowa kreseczka. Jeszcze, jeśli mógłbym wspomnieć o swojej pracowni, wstrącić dobre słowo, to powiedziałbym, że leczymy od kilku lat, we współpracy rozpoczęliśmy program we współpracy z kardiologami dziecięcymi, bo mamy jedyny w województwie i w województwach ościennych oddział kardiochirurgii dziecięcej i we współpracy z kardiologami interwencyjnymi, z doktorem Chojnickim rozpoczęliśmy program leczenia wad strukturalnych serca. Zamykamy otwory w przegrodzie międzyprzedsionkowej. To znacznie poszerzyło spektrum zabiegów, które możemy zaoferować pacjentom. Te zabiegi, o których mówię, dotyczą pacjentów, którzy doznali udaru mózgu z tego powodu. Także to jest no, niezwykle ważny dla pacjenta zabieg, żeby uniknąć drugiego incydentu udarowego, który może być okaleczający, upośledzić znacznie ich sprawność tych chorych.
No to życzymy w takim razie sukcesów w leczeniu pacjentów. Bardzo dziękuję panie doktorze za przyjście do studia. Doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, kierownik pracowni kardiologii inwazyjnej na oddziale kardiologicznym Szpitala imienia Świętego Wojciecha w Gdańsku był moim i państwa gościem.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Audycję zrealizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.